Proszę Państwa, moim zadaniem jest przedstawienie historii obu części Pomorza w tysiącu lat, tak? No więc spróbuję to zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Oczywiście ja się skupię na pewnych najważniejszych elementach. O niektórych już tutaj Państwo, obie panie, które pierwsze mówiły, już powiedziały, to jest to kwestia tego typowego dla Pomorza, zwłaszcza jego zachodniej części, typowych kłopotów z tożsamością, bo tu wszystko uległo wymianie, ale z drugiej strony jest to też wielka siła, może być na przyszłość Pomorza, bo daje mu jakąś taką specyficzną otwartość. Proszę Państwa, pierw powiem troszkę o Pomorzu jako o ziemi. Będę to ilustrował jakimiś mapkami, które szybko gdzieś tam powyszukiwałem, bardzo często ze swoich różnych starszych prac, które o Pomorzu pisałem. Jak pisałem o Pomorzu, to jeszcze na Pomorzu nie mieszkałem. Tak? Jak przestałem o Pomorzu pisać, to się na Pomorze przeprowadziłem i im dłużej tu mieszkam, tym bardziej je podziwiam. Wśród uczonych, proszę Państwa, istnieje przekonanie, że nazwa Pomorze nie ma charakteru plemiennego, czyli nie było plemienia Pomorzan pierwotnie i że ta nazwa nie powstała na Pomorzu, tylko powstała w Wielkopolsce. Najczęściej Herbert już, kronikarz Pomorza z XII wieku, pisał, że jest to kraina wzdłuż morza albo Pomorze, patrząc od strony Wielkopolski. Takich nazw geograficznych typu Pomorze mamy w polszczyźnie i zresztą w innych językach słowiańskich sporo, po Cisie, po Wiśle i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej znaczy to tyle, co kraina położona przy, czyli tutaj przy morzu, tak? Po raz pierwszy ta nazwa pojawia się w kronikach niemieckich w 1046 roku, w jednym z roczników. Na pewno dostała się tam za pośrednictwem polskim, czyli można przypuścić, że musiało być kilkadziesiąt lat co najmniej na przyjęcie się tej nazwy. Najczęściej dlatego przyjmuje się, że powstała ona plus minus w roku 1000. Chodzi o ten krótki okres, kiedy Mieszko I i Bolesław Chrobry mniej więcej panowali nad całym Pomorzem od Odry aż po Wisłę. Nie wiadomo do końca, czy istniało plemię tutaj jedno i nie wiadomo, jak się nazywało. W XII wieku zaczęto je określać Pomorzanami i ono powoli przyjęło tą nazwę, ale tak naprawdę zaakceptowało dopiero w XIII-XIV wieku. Profesor Labuda, którego tutaj Państwu pewnie nie muszę przedstawiać, twierdził, że pierwotną nazwą Pomorza była Kaszubia, a zamieszkiwali je Kaszubi, tak? Czyli że dawni Pomorzanie to Kaszubi. Proszę Państwa, jak na części wschodniej Państwu od wschodu widać, że ta nazwa to jest zasięg nazwy Pomorze, tak? Widać, że od wschodu zawsze była to granicą była Wisła. Natomiast od zachodu ta nazwa się przesuwała wraz z podwojami księstw zachodniopomorskich, aż na koniec w XIV wieku objęła ziemię aż po Rugię. Nie przypadkiem w niektórych polskich czasopismach zaraz po wojnie w 1945, jeszcze 1946 roku wielokrotnie różni publicyści domagali się także ziem aż po Rugię jako granicę zachodnią Polski. Mówili, że to zapewni nam bezpieczeństwo. Inni chcieli Łużyc i tak dalej, ale to nie będę o tych tutaj sprawach mówić, ewentualnie w czasie dyskusji. Proszę Państwa, tak jak w języku polskim do dzisiaj przyjęło się nazywać obie te krainy Pomorzem. Natomiast język niemiecki troszeczkę to zmienił. Mianowicie Państwo widzicie, że wschodnia część Pomorza zaczęła z czasem być określana jako Pomerelen, zachodnia jako Pomern. Przy czym, proszę Państwa, jakbyśmy większość Niemców zapytali, co to jest Pomerelen, to by nie wiedzieli. Powiedzieliby Westpreußen. Nazwa bardzo późna tak naprawdę, Prusy Zachodnie, tak? Które powstały w opozycji do właściwych Prus, Prus Wschodnich. I takie Niemcy do dzisiaj w większości znają. Z czasem, proszę Państwa, Pomorze Wschodnie, czyli Gdańskie, wiązało się coraz bardziej z Polską, natomiast Pomorze Zachodnie stanowiły niezależne księstwa pod rządami własnej dynastii Gryfitów i te, proszę Państwa, coraz bardziej wiązały się z Rzeszą. I tutaj bardzo, to jest Polska XV wieku i widać tą granicę, która właściwie w ten sposób pozostała. Dzisiaj granica województwa, jak Państwo widzicie, przesunęła się na zachód. Myślę, że dla Słupska i okolic to dobrze, ja się z Panią zgadzam. Nawet jeśli ta granica rozbija rzeczywiście jedną z najstarszych struktur europejskich i to chcę Państwu tu pokazać. Proszę zobaczyć, to jest mapa trwałości granic europejskich. Im grubsze te linie tutaj, tym starsze granice. I proszę zauważyć, że ta nasza tutaj granica między Pomorzem Wschodnim a Zachodnim, tradycyjna granica, należy do jednych z najstarszych granic europejskich i w tej chwili zostało to rozbite przez te nowe granice, ale na to pewnie nie ma rady. Mniej więcej, proszę Państwa, to co my więc traktujemy jako wspólnotę, czyli Pomorze, de facto dzieli jedna z najtrwalszych właśnie granic europejskich. Ona tu jest zaznaczona jako jedna z tych, które mają mniej więcej 300 do 400 lat. Tą mapę zrobił amerykański geograf Norman Pons. Proszę Państwa, mniej więcej taki stan, jak tutaj widzieliśmy, przywrócono, proszę zobaczyć, w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Polska troszeczkę straciła tutaj na Pomorzu. Ta granica była troszeczkę bardziej ku zachodowi, ku wschodowi teraz. Utraciła też Wałcz, Piłę, ale zyskała, jak Państwo wiecie, bardzo dużo z kolei na Śląsku. Kiedy nie powiodły się plany Hitlera zniszczenia Europy Środkowo-Wschodniej i zwasalizowania Europy, to jest szalenie ciekawa mapa zrobiona przez jednego znakomitych historyków brytyjskich. To są plany, jak miała wyglądać Europa powojenna w planach Hitlera. To zielone to miało być Niemcy, właściwe, tak? Proszę zobaczyć, że właściwie ta granica Niemiec hitlerowskich miała biec po dawnej granicy państwa polskiego. Historycznego oczywiście, tak? Dalej miała być zwasalizowana Rosja, która nazwana miała być takim krajem Słowian, tam miano i między innymi część Polaków zesłać, głównie chłopów polskich. Ci chłopi polscy mieli tam po prostu spowodować, że ten naród słowiański na wschodzie nie będzie silny, no bo Polacy nie lubią Rosjan, bo więc by się wzajemnie bili. Natomiast inteligencję polską Hitler chciał zesłać do Ameryki Południowej. Ja to zresztą dokładniej piszę w książce Wygnańcy, którą Państwu tutaj za chwilę o niej też troszeczkę powiem. Kiedy się, proszę Państwa, te plany Hitlera nie udały, zadecydowano w Jałcie, a następnie w Poczdamie o radykalnym przesunięciu Polski na zachód. I wtedy, proszę Państwa, Polska po raz pierwszy od X wieku właściwie miała bardzo podobne granice jak w X wieku. To jest własnoręczna mapa Stalina z 1943 roku. Jedna z ciekawszych map, w oryginale to jest jedno zielone kreski, jedno czerwone. Proszę zobaczyć, Stalin od razu w 1943 roku przewidział, że i Szczecin, i Gdańsk będą polskie, Wrocław zresztą też, ale nie po tej Nysie miała być granica, czyli Śląska mieliśmy mieć troszeczkę mniej. Stało się, proszę Państwa, inaczej. I właściwie to jest Polska w X wieku, proszę Państwa. To jest właściwie, gdyby tam ten kawałek namalowanej przez Stalina linii tutaj w tym miejscu dorzucić, to właściwie mamy zupełnie niesamowitą sytuację. Po 1000 lat przesuwania się Polska wraca na właściwe, przepraszam za słowo właściwe, jakby na właściwe, tak uważano niektórzy w propagandzie, jakby na właściwe granice, zwłaszcza Wielkopolanie tak twierdzili, że to są te właściwe granice Polski. Nie ma granic właściwych, proszę Państwa, jak się popatrzy na mapę, bywają szalenie różne. Co z tego warto, proszę Państwa, zapamiętać? To jest to przesuwanie się Polski i proszę Państwa, to czerwone, ta czerwona kreska, to jest Polska X wieku za Bolesława Chrobrego. Dlatego, że wchodzą jeszcze Łużyce i Czechy, tak? Natomiast proszę Państwa, zwłaszcza Morawy, tak? Natomiast proszę Państwa, to czerwone całe, to jest Polska współczesna. No poza tym to są te Polski przesuwane coraz bardziej na wschód, a potem właśnie ten gwałtowny powrót. Ale warto zapamiętać, proszę Państwa, że wbrew temu, co się mówi, granice Polski wcale się tak często nie przesuwały. One radykalnie przesunęły się tylko raz, proszę zauważyć. Mamy zachodnią i południową granicę Polski, jako tą dawnej Polski, jako jedną z najtrwalszych granic europejskich, które właściwie dopiero przez Hitlera z pomocą potem Stalina została wprawiona w ruch i doszło do tego, co mamy. Zmarły niedawno profesor Labuda, który wrócił na Pomorze, jak miejsce spoczynku, tak, tutaj znalazł, choć całe życie mieszkał w Poznaniu. Na pewno jeden z największych, czy największy z historyków kaszubskich twierdził kiedyś, że Pomorze mogło być taką Holandią. Holandia powstała z ziem. To jest tak zwana historia alternatywna, Państwo pewnie wiecie, gdzie można sobie trochę, co by było gdyby. Holandia to były właściwie Niemcy. Po angielsku Holandia to jest Dutch, jest to oczywiście Deutsch, nie? Czyli tam mieszkają Niemcy. Taki wąski pas, który oddzielił Niemcy od ujścia Renu, Pomorze teoretycznie, profesor Labuda twierdził, że mogłoby też tak wyglądać. Niemniej, jeśli taka alternatywa istniała, to proszę Państwa, tylko po wiek XIII, może początek XIV, kiedy ten kraj się jednoznacznie podzielił. I to podzielił zarówno politycznie na jedno księstwo wschodnie, które należało do Polski, i drugie księstwo Gryfitów, które należało do, coraz częściej właściwie związane było z Rzeszą, potem już to była Rzesza i przede wszystkim, proszę Państwa, zaczęło się różnić mieszkańcami. I tu przechodzę właśnie do punktu ludzie, tak, Pomorzanie. Mniej więcej po XII wiek na Pomorzu zamieszkiwali Słowianie, zwani pod Słupskiem i dalej na wschód Kaszubami, na zachód raczej Pomorzanami. Pomiędzy nimi znajdowały się nieliczne osady wojów i kupców z północy i zachodu najczęściej byli to kupcy ruscy, wojowie wikińscy, kupcy też i rzemieślnicy sascy. Przykładem świetnym jest tutaj przede wszystkim Wolin. Okres od drugiej połowy XII wieku i po połowę XIV, czyli 200 lat, otworzyło taki zupełnie nowy etap w historii Europy Środkowo-Wschodniej, porównywalny bardzo z tym, co dzisiaj mamy, z taką transformacją głęboko. Nastąpiło wielkie poruszenie osadnicze, które miało miejsce w całej Europie, ale w naszej części przybrało ono zupełnie szczególny charakter, dotykając życia politycznego, społecznego, ustrojowego i etnicznego. Proszę Państwa, z tego czasu pochodzi przysłowie, że król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną właśnie. To jest ta ogromna transformacja, tak? Na Pomorzu proces ten był jeszcze gwałtowniejszy niż w Polsce, głębszy niż gdzie indziej i inaczej przebiegał. Dlatego, że osadnictwo niemieckie, które tutaj dotarło, z czasem zdominowało ten kraj, podczas gdy Niemcy w Poznaniu czy w Krakowie, tak samo liczni, proszę Państwa, z czasem się po prostu spolonizowali. W XVI wieku to właściwie już Niemców nie było w Krakowie i w Poznaniu. Oni wiedzieli o swoim pochodzeniu, ale mówili piękną polszczyzną i świetnie to widać w testamentach, gdzie bardzo często testamenty po łacinie są albo po niemiecku, ale wpisuje się polskie słowa, bo oni nie wiedzą, jak nazwać te przedmioty, które przekazują córkom czy synom w testamencie. Proszę Państwa, od zachodu posuwało się tu osadnictwo niemieckie i bardzo ładnie ta mapka Roberta Holstena pokazuje to zagęszczanie się. Proszę zobaczyć, już w połowie XIV wieku w okolicach Szczecina i na zachód od Szczecina jest bardzo dużo osadników niemieckich. Oni jeszcze nie dominują, ale kulturalnie już w zasadzie tak. Docierają tutaj, proszę Państwa, mieszczanie, powstaje nowy, wolny stan mieszczański, buduje się nowe wsie, karczuje lasy, wznosi klasztory. Wraz z klasztorami i miastami docierają nowinki organizacyjne i techniczne z południowej i zachodniej Europy, takie jak młyn, pług, nawożenie. To wszystko pochodzi z XIV-XIII wieku, proszę Państwa. Słowem, powstaje wtedy ten krajobraz, który Pani chce w tej chwili chronić. On ma mniej więcej 600 lat w Polsce. Znany historyk z Krakowa, profesor Potkański, mówił w związku z tym, że historycy potrzebują bardzo często nie tylko znajomości archiwów, ale dobrych butów, żeby ruszyć w kraj, bo kraj jest po prostu jednym ze źródeł znakomitych. Etnologowie wiedzą to znakomicie. Procesy kolonizacyjne, proszę Państwa, stanowiły głęboką cezurę w życiu Pomorza. Zwłaszcza, że z czasem po 2-3 wiekach zmieniły one skład etniczny tej ziemi. Nie do końca wiemy, jak wyglądała ta przemiana. Ja próbuję to w paru książkach szkicować, no ale źródła nie było ankiet, proszę Państwa, tak jak dzisiaj. Nikt nie pytał, czy ludzie byli zadowoleni, czy nie. Natomiast są źródła, ja je wyłapuję, które mówią o niezadowoleniu. O niezadowoleniu Słowian, o strachu Niemców, że ich wypędzą i tak dalej. To bynajmniej się nie ograniczało tylko do Pomorza. W Polsce mamy podobnie i wiemy, że z niektórych rejonów, z Kujaw na przykład, rycerzy niemieckich wypędzono. Rycerzy, nie chłopów oczywiście. Chłopami nikt się w średniowieczu nie zajmował. Tak? Dlaczego rycerzy? Dlatego, że stanowili zagrożenie dla polskich rycerzy. Proszę Państwa, ten proces asymilacji, akulturacji, proszę zauważyć, trwa około 7 do 10 pokoleń, to jest 200 lat, żebyśmy nie pomyśleli sobie, że to jest coś gwałtownego. Tak? Tak jak Niemcy w Poznaniu czy w Krakowie ulegają stopniowo polonizacji, tak tu się odbywa ten proces w drugą stronę. Wynika to przede wszystkim z tego, że Pomorze w sensie kulturalnym i politycznym było w okresie do połowy XII wieku dosyć słabe i z tego, co przede wszystkim wynika. W jednej ze swoich prac porównałem te wielkie przemiany w wiekach po XII do XIV z wielką transformacją, którą dzisiaj mamy. Proszę zauważyć, my mówimy, że nie wytrzymujemy tempa. Wielu z nas się boi tej transformacji, jej różnorodności, którą ona niesie. Inni emigrują, drudzy przybywają. Narzekamy, trzymamy się za głowę, niektórzy przeklinają, szczególnie w postpegeerowskich wsiach na Pomorzu, gdzie Solidarności się nie znosi. Tak a propos rządu mazowieckiego, o mazowieckim mało kto w tych wsiach wtedy będzie wiedział. Będą, natomiast powiedzą wszędzie, że Wałęsy nie znoszą, bo Wałęsa kojarzy im się z tym złem, jakie wówczas wprowadzono. Proszę Państwa, nikt nas z domów nie wyrzuca. Otrzymujemy wielką pomoc, a mimo to boimy się. Więc historycy, proszę Państwa, bardzo często pytają, czy tę transformację średniowieczną, albo tą dzisiejszą też, można zamienić w jakiś sposób, robić to mniej gwałtownie, wolniej. Nie wiem, ja odpowiedzi nie mam na to. W jednej z książek też próbuję to odpowiedzieć. A wielu badaczy, etnologów, antropologów kulturowych próbuje taką odpowiedź znaleźć. Ja wiem tylko jedno, proszę Państwa, że nie można przed przemianą się odgrodzić, bo jeśli się... Izolacja kosztuje jeszcze więcej zawsze. Proszę Państwa, przechodzę do kolejnego punktu. Nazwałem go Pomorze w wieku skrajności, wieku ludobójstwa, przymusowych przesiedleń, czyli dochodzimy do tego, co pani dyrektor tutaj też mówiła. Proszę Państwa, ta historia dwudziestowieczna odcisnęła na Pomorzu nadodrzańskim jeszcze bardziej niż na Pomorzu nadwiślańskim bardzo głębokie i trudne piętno. Kto tu mieszka, to czuje w każdym miejscu. Ludzie migrowali od zawsze i od zawsze dochodziło też do przymusowych przesiedleń. Jak Państwo poczytacie kronikę Gala czy Titmara, zobaczycie, że tam są cały czas przesiedlenia. Tylko nikt ludzi nie mordował, bo ludzie byli cenni po prostu. Jak wojowie czescy podchodzili pod Giecz, to mówili ludziom, albo się będziecie bronili, a wtedy podpalimy ten gród i nie przetrwacie, albo weźmiecie wszystko i się przeniesiecie do Czech. No i tam założyli Gieczanie, założyli wieś, miasto Hetczany, tak? Niemcza to byli też Niemcy, których Bolesław Chrobry prawdopodobnie gdzieś tam porwał w Niemczech i założył gród Niemcze. Proszę Państwa, ludzie aż po XIX wiek, czyli po rewolucję kartoflaną, nazwijmy to, która zmieniła właściwie obszar, zmieniła dzieje świata, bo demografię przyspieszyła. W X wieku taką rewolucję stanowiła fasola, potem w XIX wieku kartofle, ziemniaki, które dały możliwość tak przyspieszenia demograficznego. Gdy, proszę Państwa, w historia wieku w 1939 roku, 1939 przyspieszyła, gdy Hitler napadając Polskę postanowił, to są jego słowa, uporządkować etnograficznie Europę, w praktyce oznaczało to masowe przesiedlenia, a z czasem też mord. Zaczęło się od Polaków, to zdjęcie jest z Gdyni na przełomie 1939 i 1940 roku. Trzeba było wysiedlać Polaków, aby znaleźć miejsce dla Niemców z państw bałtyckich. To zdjęcie jest z kolei ze Szczecina. To są Niemcy z państw bałtyckich, którzy przypływają do Gdańska i Szczecina, żeby być potem dalej rozsiedleni. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, nie każdy z nich, z tych Niemców, przybywał tutaj dobrowolnie. To bardzo ważne jest podkreślenie. Też sporo z nich zostało. I ci, co zostali, to Stalin się z nimi zajął, gdyż była umowa Stalina z Hitlerem, że Niemcy mają wyjść z krajów bałtyckich. Z krajów bałtyckich ci Niemcy zostali najczęściej skierowani do, część do Gdyni, większość do kraju Warty, czyli do Wielkopolski, gdzie im przekazano mieszkania tych wyrzucanych Polaków z Wielkopolski, tak? Proszę Państwa, wypędzani z mieszkań Polacy trafiali albo na roboty przymusowe, jak mieszkańcy całej Europy. Najlepiej ilustruje to, jak było to popularne zjawisko, ten zakaz palenia w 14 językach, proszę Państwa. To jest ze strychu wyciągnięte przez jednego z moich studentów, Huberta Lisa, sołtysa wsi Grabowo. Na każdej wsi, proszę Państwa, było trzeba w tylu językach napisać zakaz palenia, bo tylu różnych robotników przesiedlano. Tu jest 14 języków, proszę Państwa, oprócz niemieckiego. Najgorętsze chwile oczywiście przeżywali Polacy żydowskiego pochodzenia, jak ta Elżbieta Pintus z Kartus. Jej brat trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthof. Ją przechowali kaszubscy Volksdeutsche. I znów, proszę Państwa, bardzo ważne. Volksdeutsch nie musiał wcale w Wielkopolsce, na Śląsku i na Pomorzu oznaczać czegoś złego. Podziemie polskie wręcz namawiało do zapisywania się na listę Volksdeutschów. Świetnie to wynika ze wspomnień Jana Karskiego. Chodziło o to, że albo się wpiszemy na tą listę i przetrwamy, albo nas wszystkich wysiedlą. I proszę Państwa, ci Volksdeutsche, tacy jak, którzy przechowywali między innymi tą Elżbietę Pintus, która przeżyła wojnę, po wojnie bez problemu w Polsce mogli zostać. Jeśli chcieli, w większości chcieli, stąd na Pomorzu czy na Śląsku pozostali oczywiście. Proszę Państwa, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, mówi się, czy też pismo mówi. Od 1943 roku zaczęli powolną ucieczkę Niemcy. To zdjęcie to od 1945 ta ucieczka była paniczna, zwłaszcza z Prus i Pomorza. To jest właśnie ucieczka Niemców z Prus i Pomorza. Tą krótką w sumie zimą 1945 roku. W Niemczech ta zima urasta do takiego wielkiego obrazu. Ona była dosyć krótka, proszę Państwa, ja to w Wygnańcach opisuję. Już na początku lutego pod Poznaniem przebiśniegi rosły, które można było bez problemu zerwać. Pojawiają się one w różnych wspomnieniach. Proszę Państwa, należy oczywiście pamiętać, że znów obok tych, którzy uciekali i wysiedleni zostali nie tylko ci, którzy byli za Hitlerem, ale także przeciwnicy Hitlera. Tutaj pierwsze zdjęcie daje z Wygnańców, to są państwo Fischerowie z Wałcza na południu Pomorza. Tak? Cała rodzina należała do przeciwników Hitlera, też już została usunięta. I tu jest zdjęcie spod Słupska, pewnie niejednemu z Państwa znane. Jest to Libusza von Krokow. W mojej książce o Wygnańcach, o kobietach jest szalenie dużo, bo to kobiety, proszę Państwa, w czasie wojen de facto zajmują się, my to zresztą znamy, matka Polka, nie? Kobiety ratują rodzinę. Libusza von Krokow była taką osobą, która urodziła dziecko w najgorszym momencie, jakim można było, w marcu 1945 roku, gdy wchodzili Rosjanie. Proszę Państwa, i dziecko uratowała i siebie, i rodziców, i jeszcze babcię, i wędrowała, i znakomicie się czuła, znakomicie, to znaczy umiała się poruszać w tym strasznie trudnym kraju koło Słupska, gdzie rządzili de facto Rosjanie, a Polacy i Niemcy między sobą konkurowali. Proszę Państwa, ci w miejsce Niemców przybyli Polacy, tu mamy pierwszych osadników polskich w Szczecinie. Proszę zauważyć ten charakterystyczny element. Zawsze wszystkie źródła to mówią. Wszyscy chodzą z flagą. Tylko jedna narodowość chodzi bez flagi. Nie muszę tutaj mówić, która jest taka, która po prostu nie chciała przyznawać się do tego, kim jest. Tak? Proszę Państwa, na całym Pomorzu, tu zdjęcie z Wałcza z 1946 roku, proszę popatrzeć z lata, ten orzeł jeszcze ma koronę, powstawały tak zwane ośrodki PUR-u, Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, który zajmował się zarówno wysiedlaniem, jak i przywożeniem. Proszę Państwa, tych Niemców resztki, które pozostały, po prostu usuwano z czasem. To są Niemcy tutaj. Znów to są przede wszystkim kobiety, proszę popatrzeć. A tu są Polacy, których w to miejsce się przywozi z Rosji. W tym wypadku to są ze wschodu. Proszę Państwa, i znów kobiety. Taki bardzo typowy obrazek. W Gdańsku odgryzowują miasto i bardzo podobne zdjęcie z Koblencji, Niemki, które odgruzowują Koblencję. Proszę Państwa, Polacy bardzo lubią porównywać trzy te wielkie miasta ziem zachodnich. Gdańsk, Szczecin, Wrocław, tak? One są nieporównywalne. Szczecin ma największe problemy tożsamościowe, dlatego że Szczecin nie ma polskiej historii po prostu, podczas gdy Gdańsk i Wrocław ją ma. Natomiast, proszę Państwa, te miasta mają jednak coś zasadniczo wspólnego, mianowicie one powstały właściwie jako polskie w 1945 roku i, proszę Państwa, przy ogromnym udziale robotników przymusowych z Niemiec i to zadecydowało o ich strukturze społecznej. Ci młodzi ludzie, którzy tutaj mieszkali, o wiele większej skali niż w Krakowie na przykład, zadecydowali, nauczyli się żyć w niewoli. To było tak zwane, w literaturze się to określa jako stracone pokolenie. Ludzie, którzy nie mieli wykształcenia, byli brutalni, rozpici, stanowili wielki problem ziem zachodnich, proszę Państwa. I odczuwamy to do dzisiaj, kiedy nie mamy tu etosu na ziemiach zachodnich, może z wyjątkiem ziem kaszubskich, ale to dlatego, że tutaj mamy ciągłość. Proszę Państwa, oswajanie tych nowych polskich ziem zachodnich ciągle trwa. Trzeba czekać, aż, jak pisze Stasiuk, stworzymy tutaj taki zapach, jak psy w swoich legowiskach, czy zwierzęta w swoich legowiskach, aż będziemy się dobrze czuć. Ja, proszę Państwa, doświadczenie mam takie ze swoimi studentami ze Szczecina, że oni bardzo często, kiedy pojadę z nimi na wschód, oni dopiero czują Polskę. Pod Szczecinem jej nie czują. Dlaczego? W krajobrazie to widać, proszę Państwa. On się zmienia powoli, ale na Mazowszu będą dęby z obrazkami Matki Boskiej. Takich nie ma na Pomorzu Zachodnim pod Szczecinem i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to dziedzictwo nasze kulturowe jest taką miksturą złożoną z tego, co było i z tego, co mamy. I wydaje mi się, że dbać trzeba o jedno i drugie. A sołtysi, pani dyrektor, z czasem się nauczą, że takie miejsca przyciągają ludzi i będą na nich zarabiać. Bez historii, proszę Państwa, nie zbuduje się przede wszystkim tożsamości. Można to porównać z dębem, który ma głębokie korzenie i im głębsze te korzenie, tym się solidniej trzymamy, tak? A jak się solidnie trzymamy, to się też nie boimy, proszę Państwa. Po to tożsamość jest potrzebna, żeby się nie bać obcych między innymi, tak? I na tym bym zakończył. Będą jakieś pytania, to spróbuję na nie ewentualnie odpowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję.